Pierwszy czarnoskóry poseł w Polsce. Teraz ogłasza, że będzie kandydował na prezydenta Nigerii. John Abraham Godson, protestancki pastor, już za chwilę wystąpi w telewizji Idź Pod Prąd. Dlaczego chce zostać prezydentem Nigerii i komu z polskich polityków najbardziej ufa? Co chciałby przekazać Polakom? Już teraz czekamy na Wasze pytania, do nich przejdziemy w drugiej części programu. Kornelia Chojecka, to jest Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. A dzisiaj naszym gościem jest John Abraham Godson. Kilka lat temu poseł w polskim parlamencie, a dziś właściciel rancha i działacz samorządowy w Nigerii, który chce kandydować na prezydenta tego kraju. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie, witam Polaków, rodaków.
Pozdrawiamy z Lublina. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Panie pośle, w ciągu ostatnich tygodni w Polsce znów zrobiło się o panu głośno w związku z wpisem na Twitterze, kiedy powiedział pan, że chce kandydować na prezydenta Nigerii w 2023 roku. Dlaczego zdecydował się pan na ten krok?
Jeszcze raz witam serdecznie. Wie pani co, że po prawie 25 lat pobytu w Polsce, działając nie tylko jako misjonarz, pastor, a potem radny i poseł, wróciłem do Nigerii, żeby pomóc w jej odbudowie, ale chciałem działać raczej w sferze edukacji i biznesu. Ale będąc tutaj prawie tych 5 lat, doszedłem do wniosku, że nie da się tak zrobić tylko, że potrzebne jest zmiany systemowe. Zmiany systemowe. I to dlatego po kilka miesięcy modlitwa i szukania Bożej prowadzenia podjąłem decyzję, że będę kandydował na prezydenta Nigerii.
Czy mógłby pan przybliżyć Polakom, co jest dzisiaj taką największą potrzebą Nigerii?
Wyzwania wobec Nigerii jest mnóstwo. Pierwsze, wydaje mi się, że to jest sprawa dotyczące ekonomiczne. Chociaż Nigeria jest największym gospodarką Afryki, Nigeria jest największym eksporterem ropy w Afryce, mającym jeden z największych złoża gazu na świecie, ale ponad 80% Nigeryjczyków żyją w biedzie. I to dlatego, że większość przywódców, polityków nie dbają o rozwój zasoby ludzkie Nigeryjczyków. To jest ta pierwsza wyzwanie, które widzę. Druga to jest sprawa bezpieczeństwa. Często ludzie są zabijane czy przez Boko Haram, czy przez ludu Fulani, wędrowny ludu z Sahelu, którzy przyjeżdżają tutaj ze swoimi krowy, niszczą fermy, zabijają ludzi i tak dalej. A więc to jest kolejny problem. Jest ich mnóstwo, ale wydaje mi się, że jak te dwie podstawowe problemy, może trzeci, korupcja, związany też z sprawami ekonomicznymi. Jeżeli te sprawy zostaną rozwiązane, to Nigeria będzie już dużo lepsze miejsce.
To pytanie, w jaki sposób zamierza pan dotrzeć do obywateli Nigerii? Jakie takie kluczowe hasła będą w kampanii programowej?
Może dzisiaj jest jeszcze za wcześnie mówienie o haseł. Obecnie co tydzień emitujemy różne punkty moich priorytetów. Priorytet numer jeden to jest edukacja. Edukacja dlatego, że wykształcone społeczeństwa jest w stanie rozwiązywać problemy. Wykształcone społeczeństwa jest w stanie być produktywne i pomóc kraj w rozwoju ekonomicznym. Jeżeli kraj nie jest wykształcony, to ludzie po prostu są łatwi do manipulowania, nie są w stanie mieć ambicje czy marzyć o lepsze życie. Więc edukacja, edukacja, edukacja. To jest numer jeden. Numer dwa to jest sprawa bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo głównie właśnie ze względu na ten Boko Haram, czy te zabijania przez Fulani Herdsmen. Mój trzeci priorytet to jest dziedziny rolnictwa. Nigeria, tak jak Państwo wiedzą, to jest kraj mający ponad 200 milionów ludzi. Za 29 lat to będzie 420 milionów ludzi. To są ludzie do karmienia. I jeżeli nigeryjskie rolnictwo się nie rozwinie, no to będziemy mieli problem. Dzisiaj ponad 80% to, co my konsumujemy, jest importowane z zewnątrz, a tak nie powinno być. Bo Nigeria ma nie tylko sprzyjające się pogody, mamy żyzne gleby i trzeba nauczyć ludzi, jak nowoczesny sposób produkować. Kolejny to są dziedziny rozwój ekonomiczny poprzez właśnie dywersyfikacja, bo ponad 80% budżet Nigerii to jest z ropy. A wiemy, że ropa już niedługo się kończy. Jeżeli nie dywersyfikujemy nasza ekonomia, to będzie problem. Są jeszcze inne punkty, ale to są te cztery najważniejsze.
Bardzo dziękujemy. Chciałam zapytać, jak pan ocenia swoje szanse, wybory prezydenckie za 2 lata? Jeszcze z tego, co wiem, nie jest pan oficjalnym kandydatem na prezydenta. To wszystko wyjaśni się dopiero w przyszłym roku, ale jak dzisiaj widzi pan swoje szanse, żeby zostać prezydentem Nigerii?
Oczywiście to jest duże wyzwanie, ale jako osoba wierząca, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jak też zaangażowałem się w polityce w Polsce, będąc ciemnoskóry, nie katolikiem, nie władający się języka polskiego dobrze, wielu też nie wróżyli mi, że to się uda, tak? A się udało. A więc Nigeria jest troszeczkę inny kraj, jest duży. Penetracja internetu czy dostęp internetu jest bardzo ograniczony. I to dlatego staramy się od początku, żeby te nasze priorytety po prostu wychodziły do ludzi. I mam nadzieję, że obraz i wizję, który mam dla Nigerii, że to przekona ludzi, bo ludzie już są zmęczeni, bo ci sami politycy roku po roku, kadencja po kadencja i nic się nie zmienia. We mnie widzą nadziei. Pytanie jest, czy właśnie ta osoby, które już rządzą, czy będą otwarte na moje kandydatury. To się okaże. Ale ja powiem tak, czy zostanę prezydentem za 2 lata, czy nie, będę walczył o Nigerii i mogę z pewną dozą pewności powiedzieć, że kiedyś będę prezydentem Nigerii i zmienię sytuację w Nigerii. Choć uważam, że to już jest ten ostatni moment. Jeżeli to się nie zmieni teraz, to Nigeria może się rozpaść. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.
Przejdźmy, jeśli pan poseł pozwoli, do Polski. 25 lat w Polsce. Tu założył pan rodzinę, tu miał pan swoją służbę, najpierw jako misjonarz, potem pastor kościoła, potem polityk różnych szczebli. Co się stało, co się zmieniło, że podjął pan decyzję, żeby wrócić do Nigerii?
Tak, spędziłem większość mojego dorosłego życia w Polsce. Po tych latach i po tym, jak już kończyłem moje drugie kadencji w Sejmie, doszedłem do wniosku, że po pierwsze mam rodziców starszych, którzy potrzebują mnie. Oni inwestowali dużo we mnie, abym był wykształcony i był kim jestem dzisiaj. I że warto po prostu z nimi spędzić trochę czasu. Bardzo się cieszę, bo rok po moim przyjazdu do Nigerii odszedł mój tata. I byłoby mi ciężko, byłoby trudne mi przebaczyć siebie, gdybym nie spędził ten czas z nim. Druga sprawa to jest oczywiście sytuacja w Afryce. Jak byłem w Sejmie, moi oponentów często zarzucali mi, że wybrałem łatwego, lepszego życia w Polsce, a w Afryce, że ludzie cierpią i co ja robię dla Afryki. Chociaż wtedy, kiedy przyjechałem do Polski, Polska była w gorszej sytuacji niż w Nigerii, bo zarabiałem więcej w Nigerii jako asystent w instytucie badawczym niż zarabiałem w Polsce jako starszy wykładowca. Ale ten argument, który używali, dla mnie zawsze był bolesny. I to dlatego między innymi podjąłem decyzję, że nie mogę spędzić całe moje życie w Polsce. Muszę wrócić do Afryki, żeby też coś zrobić w Afryce.
Ale jednak w wypowiedziach medialnych mówił pan, że jeśli Bóg pozwoli, to wróci pan do Polski. Kiedy możemy się tego spodziewać?
Tylko Bóg wie.
To w takim razie zapytam, jeśli nie uda się w 2023 roku w wyborach prezydenckich, to może wtedy będzie czas, żeby przyjechać do Polski?
To znaczy tak, jestem ciągle, jeżeli by nie było to sprawa COVID-19, zazwyczaj jestem w Polsce 102 miesiąc, a więc Polska jest moim domem. I druga sprawa też, której nie możemy przeoczyć, to jest fakt, że jestem sługą. Pójdę tam, gdzie Bóg mnie posyła. Jeżeli Bóg mnie pośle do Polski, przyjadę. A więc, ale na dzień dzisiejszy widzę zadanie, które Bóg ma dla mnie tutaj w Nigerii.
Wracając do Nigerii, zapytam, jak tam wygląda sytuacja ewangelicznych chrześcijan, jaka jest ewentualnie pańska rola w ewangelizacji Nigerii?
Kościół w Nigerii jest bardzo rozwinięty. Jest bardzo, bardzo rozwinięty. Usługuje po Nigerii. Niedługo będę tutaj pomagał w jednym z kościołów jako pastorem. W naszym kościele w Umuahia jest prawie 10 tysięcy osób. W tym nowym kościele, w którym ja będę usługiwał, jeszcze jest większy. A więc no, Nigeria jest bardzo rozwinięty. Tutaj obok mam sąsiadujące kościoła, które ma aula dla 100 tysięcy osób, zawsze pełne. A więc można powiedzieć, że sytuacja ewangelicznych chrześcijan w Nigerii jest dużo lepsza niż te, które widujemy w Europie czy w Polsce. I są bardzo aktywne w misjach w ewangelizacja, w dotarcia do muzułmanów. Wielu muzułmanów się nawracają. Niektórzy nawet stają się pastorami. A więc no, sytuacja jest dużo lepsza, tak jak powiedziałem, niż w Europie czy w Polsce.
Chciałam zapytać o to, jak panu się udało w katolickiej zdecydowanie Polsce zostać posłem. Niewielu protestantom udaje się w Polsce zrobić karierę polityczną. Jak panu się to udało?
Mogę tylko gdybać, że to jest przez to, czy to jest przez to. Myślę, że podsumowanie to jest po pierwsze Boże powołania, Boża łaska, Boża przychylność. Oczywiście były konkretne rzeczy, które cechowało mój pobyt w Polsce. Pierwsze to było takie zaangażowania społeczne. Będąc na przykład w Chosznie, pisałem do mieszkańców, dawaliśmy stypendiów dla zdolnych dzieci z najuboższych rodzin. Jeżeli po przeprowadzce do Łodzi tak samo robiliśmy, jeżeli były jakieś problemy, nie wiem, dzieci brakuje boisko czy plac zabaw, interweniowałem i od tego to wszystko się zaczęło. I sąsiadów, jak oni to zobaczyli, jak było wybory do Rady Osiedla, poprosili mnie, żebym ich reprezentował. Kandydowałem, zostałem radnym Rady Osiedla oraz wiceprzewodniczący zarządu osiedla i tak dalej. A więc wydaje mi się, że poprzez takiego byciem servant leader, to znaczy służenie, tak, być otwarty i służyć, że to jest to spowodowało. I wtedy ludzie nie patrzą na to, czy jesteś katolikiem, czy protestantem. Po prostu widzą w ciebie osoba, który jest w stanie rozwiązywać ich problemy. I chyba na tym właśnie polega nasze powołanie. Mamy być światłością świata, solą ziemi. Jezus nie przyszedł, aby założyć jedną denominację czy druga. Posłał nas do świata, a więc idąc na świata, ja nie mówię, czy jestem protestantem, czy nie protestantem, bo to jest nieistotne. Lepiej, żeby ludzie widzieli we mnie owoce, w czym ja wierzę, aniżeli bym chodził z szyldem, że jestem protestantem, czy nie protestantem.
Powiedział pan poseł o ogromnej takiej otwartości w Nigerii na Ewangelię, że kościoły 10-tysięczne to jest coś normalnego, a po sąsiedzku ma poseł kościół 100-tysięczny, przynajmniej z audytorium 100-tysięcznym, być może jeszcze więcej członków. Jak w takim kontekście porównania tej sytuacji duszpasterskiej, ewangelizacyjnej Nigerii ocenia pan Polaków i swoją pracę w Polsce ewangelizacyjną?
Ja powiem tak, że byciem pastorem w Nigerii jest dużo łatwiej niż byciem pastorem w Polsce. Dlatego, że tutaj ludzie rozumieją, jak się nawracają, rozumieją, wspierają. No, osoba pastor nie ma potrzeby, można tak powiedzieć. Pastor, z którym współpracuję, no, nie ma miesiąc, żeby ktoś tam nie darował samochód, tak? Żeby ktoś tam nie darował mu samochód. Ludzie przywożą różne rzeczy, ubrania, szyją i tak dalej, więc no, nie ma potrzeby. Myślę, że to jest takie hojność Nigeryjczyków, jest po prostu niebywałe. W Polsce było ciężko. Pamiętam, że będąc pastorem, to musiałem pracować zawodowo przez mój biznes i sponsorowałem kościoła, sponsorowałem ewangelizację. Sponsorowałem ludzi, wspierałem ludzi, którzy nie mieli. Ludzie nie zawsze są takie bardzo chłonni. Może ze względu na takiego religijno-katolickiego pochodzenia, A więc takie podejścia, co łaska. Ale uważam, że Polska jest jeszcze taka bardzo, bardzo dziewicza, jeżeli chodzi o rozwój Kościoła. I że wierzący powinni otworzyć więcej na swoich przywódców. Dlatego, że pastorzy mają ciężko. Pastorzy mają ciężko. W Nigerii są więcej osób, które noszą te ciężar. Dużo ludzie rozumieją i wydaje mi się, może też z pewnego dystansu mogę tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest bardziej radosny, czy takie joyful być pastorem tutaj. Ludzie szanują pastora, tak? Członków szanują pastora. W Polsce nie zawsze tak jest. Czasami pastor jest w środku konfliktu. Pamiętam takie sytuacje. W pewnym momencie jednego pastor chciał przejść na pełny etat, na bycie pastorem, to niektórzy członków, którzy tam są, po prostu przeciwstawiali się temu, pytając się, tylko oni mają pracować na niego. No takie podejścia po prostu Kościół nie rozwinie. Ludzie muszą po prostu otworzyć się, być hojny, traktować i szanować tego pastora, dlatego że on stoi w miejsce Boga i dba o ich duszę. On nie może wykonywać swojej pracy w sposób ciężko, jego rodzina cierpi, czasami nie ma, ale dba o ludzi. Jeżeli chcemy, aby Bóg błogosławił Kościoła w Polsce, to ci ludzie, którzy noszą brzemię Kościoła w Polsce, musimy nauczyć się, jak ich błogosławić, być błogosławieństwem dla nich i wtedy będziemy doświadczali błogosławieństwa u siebie.
Dziękujemy za tę zachętę i za też ten przykład chrześcijan z Nigerii. Chciałem jeszcze dotknąć relacji najtrudniejszej chyba w polskim protestantyzmie, czyli relacji z Kościołem rzymskokatolickim. Jak pastorowi to się udawało w Polsce, jak relacje tam w Choszcznie i później w Łodzi z przedstawicielami hierarchii katolickiej układały się?
To zależy gdzie, bo na przykład w Choszcznie były ksiądz prałat, który był przeciwko to, co my robiliśmy. Nawet przez to straciliśmy wielu uczniów, ale później był inny ksiądz, z którym się zaprzyjaźniliśmy, zapraszał mnie na ich rekolekcje i z lata były księży, biskupów, z którymi miałem bardzo dobre relacje, zapraszali mnie na różne twoich uroczystości, zwiastowałem Ewangelii. Myślę, że zależy od tego, czy ten ksiądz jest nawrócony, czy nie nawrócony. Bo ci nawróceni, szczególnie tych charyzmatycznych, byli bardzo otwarci. Zapraszali mnie na zjazdy, Oazy, czy Ruch Odnowy w Duchu Świętym. Miałem bardzo dobry kontakt z ksiądz arcybiskup Mycza, jak organizowałem kolacje parlamentarne. On zawsze uczestniczył, jeżeli nie mógł uczestniczyć, wysyłał osoba. A więc to zależy. To zależy od księdza. Ci księży, którzy byli otwarci, ewangelicznie nastawieni, mieliśmy dobre relacje.
Panie pośle, chciałam jeszcze zapytać, bo pan zaczyna swój dzień na ranczu pielgrzyma bardzo wcześnie, około 3-4 godziny w nocy, od czytania Pisma Świętego. Jakby pan chciał...
Rano,
w nocy, rano tutaj zdania podzielone. Jakby pan chciał zachęcić Polaków do czytania Biblii, bo chociaż uważamy się za kraj chrześcijański, to często kiedy odwoła się człowiek do Biblii, to jest nawet nazywany sekciarzem. Co by pan chciał przekazać Polakom w tym zakresie?
Ja powiem tak, że dla mnie cichy czas jest bardzo, bardzo ważny. Jeżeli mamy relację z Bogiem, nie możemy rozpocząć dzień bez Boga. Nie możemy rozpocząć dzień bez spędzania czasu z Bogiem w modlitwie i w rozważaniu czy medytowaniu nad Bożym Słowem. List Pawła do Rzymian, 12 rozdział 1 i 2, mówi nam, abyśmy nie upodabniali się do tego świata, ale abyś przemienił się nasze umysły. Przemiana umysłu przechodzi przez właśnie medytację nad Bożym Słowem. Jezus też powiedział, i poznacie prawdę, a prawdę was wyzwoli. Prawdę, którą poznamy, jest w Jego Słowie. I Ewangelia Jana, 15 rozdział, 7 werset też mówi, że jeżeli będziemy trwać w Nim i Jego Słowa w nas trwać będzie, możemy prosić o cokolwiek byśmy chcieli zostanie nam dane. A więc to są wersety, które pokazuje, że tak naprawdę to jest dla naszego dobra. Jest to, abyśmy trwali w Jego Słowie. Jest dla naszego dobra, jest to, abyśmy spędzali czas z Nim i z Jego Słowa. Pamiętam, Bóg powiedział do Jozue, powiedział mu, że te pismo nie mogą po prostu oddalić się od twoich ust. Masz na tym medytować dniem i noc, bo wtedy odnosisz sukces. Jeżeli chcemy odnosić sukces w tym życiu, to nie możemy po prostu nie spędzać czasu z Bożym Słowem. Nie możemy nie spędzać czasu z Bożym Słowem. A więc zachęcam, nie jako religia, ale dlatego, że Jezus powiedział nam, że jeżeli trwać w Nim będziemy, a Jego Słowa trwać w nas będzie, możemy prosić o cokolwiek byśmy chcieli i zostanie nam dane.
My w telewizji Idź Pod Prąd w zasadzie codziennie zachęcamy do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Możecie napisać do nas sklep@idzpodprad.pl i wyślemy wam egzemplarz Nowego Testamentu.
Właśnie takie machanie Nowym Testamentem jest znakiem rozpoznawczym naszej telewizji, ale chciałem jeszcze zapytać pana posła i pastora o świadomość polityczną polskich protestantów. Wiem od naszych widzów i przyjaciół, że był pan zapraszany w różnych kościołach protestanckich i mówił o swoich działaniach także politycznych. Jak to było przyjmowane? Jak ocenia pan świadomość polskich protestantów, jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne?
Było ciężko i myślę, że nadal jest ciężko, dlatego że wierzący w Polsce uważają, że polityka to jest brud, że to jest brudne. Pamiętam jednego pastora ewangelicki, reformowany, który mi powiedział na początku mojej drogi politycznej, powiedział mi coś takiego, Gocone, polityka jest jak szambo, a ty chcesz pływać w tym szambie. To było bardzo, bardzo zachęcające. ale pamiętam też inny pastor, który mnie zachęcił. On zadał mi takie pytanie. Gdzie jest światło najwięcej potrzebne? Czy tam, gdzie jest jasno, czy tam, gdzie jest ciemno? Oczywiście, że tam, gdzie jest ciemno. Bóg nas powołał, abyśmy byli światłością świata. Bóg nas powołał, abyśmy byli solą ziemi. Nie możemy być światłością świata wewnątrz Kościoła, bo tam już jest jasno. Żeby być światłością, musimy pójść tam, gdzie jest ciemno. I nie ma miejsca, gdzie diabeł chciałby mieć największe wpływu, aniżeli w polityce. Dlatego, że politycy decydują o tym, co się dzieje w danym terytorium. Czy kraj, czy region, czy województwa, czy miasta. A więc na tym obszarze diabeł nie wysyła jakiś zwykły demon. On wysyła księciów. Księcia Persji, księcia Babylon, księcia Warszawa, księcia Polski i tak dalej, i tak dalej. I to dlatego wierzące musimy kontestować, musimy walczyć o tych terytorium. Najpierw duchowo, w miejsce modlitwy. I to jest ciekawe, że moje zaangażowanie w polskiej polityce nie zaczął się od tylko pracy społecznej, ale zaczął się od modlitwy. Zaczął wtedy, kiedy modliłem się o Polskę, kiedy były 24-godzinne modlitwa za Polskę, to było wtedy, kiedy Bóg przyszedł z tym zapytaniem. A więc zachęcam do tego, abyśmy kontestowali, abyśmy walczyli o nasz kraj, o nasze miasta, o nasze osiedla, o nasze województwa. A jeżeli Bóg daje ci łaskę, daje ci talent, abyś zaangażował się w polityce, proszę zrobić to.
Bardzo dziękujemy za tę zachętę. Postaramy się, żeby dotarła szczególnie do kościołów protestanckich w Polsce. Chciałem jeszcze zapytać o polską scenę polityczną. Poznał pan polskich polityków także, można powiedzieć, troszeczkę tak poza kamerami w życiu prywatnym. I nie pytam o opcje polityczne, tylko pytam o ludzi personalnie. Kogo w polskiej polityce tej parlamentarnej, głównego nurtu najlepiej pan zapamiętał? Kogo obdarza pan szacunkiem do dzisiaj z polskich polityków?
Powiem tak, że będąc posłem, miałem bardzo dobre relacje ze wszystkimi. Starałem się chociażby mieć dobre relacje ze wszystkimi, gdyż wiedziałem, dlaczego tam jestem. Nie byłem tam jako politykiem czy jako partyjnym urzędnikiem. Byłem tam jako reprezentantem i posłem od Boga. A więc starałem się, żeby nie być osobą takim konfliktową. Na dzień dzisiejszy, jakby mnie zapytać, uważam, że mam przyjaciół w każdej opcji politycznej, w każdej, dosłownie w każdej. Począwszy czy od PiS, czy Porozumienia, PSL, Platforma, Lewicy, czy nawet ruchy Roberta Biedro. Mam przyjaciel wszędzie. Ale najmilej wspominam czas współpracy z PSL. Oni byli bardzo życzliwi, bardzo przyjazni nastawieni, bardzo rodzinnie. To było naprawdę coś takie niepolitycznie, niebywale. Takie osoby jak pan Władysław Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier, jak ma imię teraz, z PSL, uciekł mi z głowy. I wielu z nich. I do dzisiaj mamy bardzo dobre relacje. Kilku też posłów od PO, kilku od PiS i tak dalej, i tak dalej. A więc na płaszczyźnie takiej osobistej starałem się być, czy mieć dobre relacje z każdym.
Powiedział pan o nastawieniu prorodzinnym.
Janusz Piechociński.
Oczywiście ma pan czwórkę dzieci i już kilka lat temu zachęcał pan Polaków, by nie obawiali się posiadania dzieci, bo w przeciwnym razie czeka Europę zalew imigrantów. I niestety Polacy wciąż nie chcą mieć dzieci. Nie pomogła zachęta 500+. W ostatnim roku urodziło się 347 tysięcy dzieci. Jest to najniższy wynik od czasów II wojny światowej. Jak dzisiaj by pan zachęcił Polaków do posiadania dzieci?
To jest tak sprawa osobista i prywatna, że bo fakt jest taką, że tym człowiek staje się zasobniejszy, tym mniej chce mieć dzieci. Tak to wygląda. Bo tym więcej mamy pieniędzy, tym chcemy po prostu cieszyć się życiem, a więcej dzieci to jest mniej komfort. Ja myślę, że tutaj trzeba nadal zachęcać. Może już nie 500 zł, a może już 1000 zł, a szczególnie tych osoby z niżej zarabiające by miały więcej dzieci. Ale potrzebna jest strategiczny dokument, polityka imigracyjna rządu polskiego. Potrzebna jest już to opracowywać, bo nie da się tylko przez urodzenie dzieci zaspokoić ten deficyt, który już niebawem będzie. Ukraińców tego nie wypełnią, dlatego że będą chcieli dalej na zachodzie, gdzie zarobią więcej. Potrzebne jest takie skuteczne, spójne, dalekosiężne polityka imigracyjne, dlatego że dzisiaj Polska to jest około 30, niecały 38 milionów ludzi. Za 29 lat będzie to około 32 milionów ludzi, z którego ponad połowa to są już ludzie na emeryturze. Uważam, że naprawdę trzeba działać wcześniej, żeby to zapobiec, opracowując skuteczną politykę imigracyjną państwa.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był John Abraham Godson. Pozdrowienia z Polski prosto do Nigerii. I jeszcze ostatnie słowo, pastor Paweł Chojecki.
Bardzo dziękuję szczególnie za te porównania duchowe i zachęty dla polskich chrześcijan. Mam nadzieję, że przy okazji najbliższej wizyty pana posła w Polsce będzie okazja, by spotkać się osobiście w naszym studiu. To już dzisiaj zapraszam. I jednocześnie przekazuję wielkie podziękowania dla współautorki tego wywiadu, Estery Chojeckiej, która, jak wiem, już na początku pana drogi w Polsce, wasze drogi się przecięły.
Pozdrawiam Estery bardzo. Estera jest dla mnie jak córka. Jej tata, Jan i mamy bardzo byli dla mnie taką wsparcia wtedy, kiedy byłem pastorem w Chosznie. Pozdrawiam was, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i chuj go wie co jeszcze. Jak się mam w tym wszystkim połapać? I gdzie jest Bóg? Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać, jutro znowu do roboty. Okej, jeszcze chwila na YouTubie. Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to marsz narodowców czy parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Jeden rząd, inna religia? Gdzieś to słyszałem.
Dziękujemy bardzo serdecznie za tą rozmowę, a my kontynuujemy program. Mamy Pytania do ciebie, do pastora Pawła Chojeckiego, ale zanim to, pokazaliśmy przed chwilą państwu animację, reklamę Czasu Apokalipsy, czyli najnowszego komiksu Idź Pod Prąd. Ten komiks jest jako część magazynu Idź Pod Prąd dostępny już na naszej stronie, a niebawem będzie dostępny w kioskach Ruchu, a także w salonach Empiku. idźpodprąd.pl/sklep. Tam szukajcie najnowszego magazynu Idź Pod Prąd z komiksem Czas Apokalipsy, a także z innymi komiksami. Bardzo dużo atrakcji w tym numerze gazety.
Czyli cieszymy się, że jeszcze przed świętami, gdzie kilka dni wolnych, myślę, że to będzie i dobry dla was materiał do przemyśleń i też można podsunąć swojej rodzinie, swoim znajomym.
Rafał Bąk, pytanie do pastora Chojeckiego. Czy i czego może się nauczyć pan od pastora Godsona?
No, ciekawe pytanie. Jeszcze tak tego nie analizowałem. Na razie robią na mnie wrażenie takie porównania, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan w Polsce i w Nigerii, że taki kościół 10-tysięczny to drobnostka, a gdzieś niedaleko miejsca, w którym mieszka pastor Godson, jest kościół, gdzie ma 100 tysięcy miejsc, czyli tam niekiedy jest powiedzmy 200 tysięcy członków, bo tam się zmieniają, nie? Nie wszyscy naraz muszą być lub więcej, także to rzeczywiście skala robi wrażenie. W Polsce kilkusetosobowe kościoły protestanckie to jest coś niezwykłego. No mówił też o tym, jak różni się podejście do kościoła tamtych chrześcijan, że rzeczywiście są bardzo zaangażowani w to, co się dzieje w kościele.
Mówi wspierają, tak, także wspierają kościół. Są bardziej ofiarni no, to niż
mnie,
Polacy.
To mnie bardzo zdziwiło, mówiąc szczerze.
Nam pastorów.
Tu akurat o pastorach to nie mam co do tego żadnych, że tak powiem, uwag. I nasi widzowie są, można powiedzieć, zaprzeczeniem tego trendu, o którym mówił pastor Godson. Jak przypominam, od ponad 5-6 rok nasza telewizja utrzymuje się z waszych wpłat. Trzeci rok jest ta akcja 1000 gitar nam gra, że 1000 osób nas wspiera. I tutaj mówię, nie chodzi o wysokość, ale jeśli już byśmy mieli mówić o tej hojności, to naprawdę Polacy tutaj nie ustępują. Myślę, że spora wina takiego jakiegoś opłakanego stanu finansowego kościołów protestanckich w Polsce to jest może słaba wizja, że ludzie, którzy są w tych kościołach, no nie są, można powiedzieć, porwani wizją ewangelizacji Polski, nie są porwani tym, jak Bóg działa w ich otoczeniu, no i oni tak malutki los naparstkiem pić, tu bym widział jakiś, można powiedzieć, ruch do zmiany, a nie tylko w takim, powiedzmy, prostym narzekaniu, że tam w Afryce, no to chrześcijanie są hojni, a w Polsce polscy chrześcijanie czy Polacy ogólnie nie. Myślę, że trzeba przedstawić wiarygodny projekt, trzeba dać przykład swojego poświęcenia, trzeba dalej budować wizję i pokazywać efekty działania Boga, to wtedy ludzie, tu czy Polacy, czy w innym państwie, tu myślę, Polacy nie są gorsi, że Polacy też potrafią wesprzeć. Oczywiście tu pastor Godson też powiedział, że Polacy są biedniejszym narodem, znaczy w takim sensie, że pensje na przykład jego jako asystenta wykładowcy na uniwersytecie czy na wyższej uczelni w Nigerii była niższa niż wykładowcy w Polsce. No to też to się, można powiedzieć, przekłada na zdolności finansowe, jeśli chodzi o ofiarność polskich chrześcijan.
Zobaczmy teraz wezwanie do wsparcia pastora Pawła Chojeckiego i wracamy za chwilę.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
W trakcie tego wezwania wyjaśnialiśmy sobie, czy ja dobrze powiedziałem, czy źle. No to jeszcze raz powtórzę. Pensja pomocnika wykładowcy w Nigerii jest wyższa niż wykładowcy w Polsce. Teraz już chyba dobrze.
idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć. Bardzo dziękujemy tym, którzy już to zrobili. I tak jak mówiliśmy, nie chodzi o wysokość wpłat, ale o sam fakt, że jesteście z nami i nas wspieracie. Bardzo wam dziękujemy.
Brakuje, zdaje się, jeszcze 150 osób, tak w przybliżeniu do 1000, no a zachęcam do przebicia tej granicy, nie tylko do jej osiągnięcia. I tu powtarzam, wielu z was swoją ofiarnością no, na pewno może pobić też te wzorce afrykańskie.
Tego sobie i państwu życzymy. CM, nie da się nie lubić tego nawróconego człowieka. Prawda, którą się posługuje w tym wywiadzie, powinna być puszczana z tabletu całemu Sejmowi jako owoc jego pracy i wiary w Polsce.
Tak, rzeczywiście pastor poseł Godson bardzo zyskuje w bezpośrednim kontakcie. Ja znałem jego tylko wypowiedzi publiczne, no to zwykle są jakieś tam trochę wykrojone. Oczywiście sens był zachowany, ale nie znałem go osobiście, nie miałem okazji z nim rozmawiać. Cieszę się, że teraz z Afryki się udało. Połączenie, zobaczcie, z Nigerią było stabilne. Niekiedy mamy problem z połączeniami w Polsce. Z Nigerią bez żadnego problemu się udało. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że kiedy uda się przyjechać do Polski pastorowi Godsonowi, to będziemy go gościć też na żywo, bo myślę, że ma naprawdę wiele ciekawych obserwacji, jeśli chodzi o chrześcijan w Polsce.
No na pewno nie we wszystkich sprawach się z nim zgadzasz.
A nie, no w politycznych to bardzo mało się
zgadzam. Była mowa o 500+, John Godson by podwyższył na 1000+, również
tak, te
były
pomysły...
ciepłe słowa na temat PSL-u. No, jest to partia, tak jak my mówimy, obrotowa rzeczywiście, no ale rzeczywiście może była...
Postkomunistyczna mocno.
Byli uprzejmi ci działacze wobec Johna Godsona.
Trzeba by tu oddzielić, mówię, różnimy się w sprawach tych polityki socjalnej. Ja jestem wolnościowcem i uważam, że jednym z podstawowych aspektów godności człowieka jest to, żeby on sam zarobił na utrzymanie siebie czy swojej rodziny, a nie żeby korzystał z pomocy socjalnej. Nie? To jest taka jakaś, myślę, chrześcijańska dywiza podejścia do spraw społecznych, czyli że tutaj ingerencja, jakaś pomoc powinna być tylko do wypadków losowych, typu pożar, typu, nie wiem, jakaś ciężka choroba, śmierć, no to wtedy, owszem, jak najbardziej chrześcijanie powinni solidarnie okazywać pomoc, ale w normalnych warunkach to nie 500+, tylko na przykład podwyższanie tego limitu kwoty wolnej od podatku. To by było, zresztą o tym mówiliśmy od wielu lat, przecież PiS nawet to obiecywał. Teraz w drugiej kadencji postanowił też to obiecać, ale na razie tę obietnicę zatrzymał na później. O, tam jakiś Obajtek Gate czy coś podobno zabranie, znaczy uniemożliwia powiedzenia, że obniżą, bo że oni obniżą, to nie wierzcie, Polacy. Oni tylko powiedzą, że obniżą, dokładnie tak samo jak pchali się do władzy, też obiecywali gruszki na wierzbie, a jak wyszło, tak wyszło. Także tu w sprawach politycznych, jeśli chodzi o, że tak powiem, rozwiązania polityczne, to absolutnie różnimy się z posłem Godsonem i tego nie kryje. Każdy z was to pewnie też zauważył, ale ciekawy jest ten kierunek, że poseł Godson miał taką misję budowania jakiejś takiej płaszczyzny czy więzi pomiędzy wszystkimi stronami sceny politycznej.
A czy to jest dzisiaj... dobry kierunek twoim zdaniem? Łączyć
właśnie
tych wszystkich ludzi i
nie łączyć, nie łączyć, bo to jedna partia by była, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale budować płaszczyznę porozumienia i wzajemnego szacunku. To akurat popieram. To zresztą widzicie różne próby nasze, zapraszania z różnych opcji polityków, zapraszania nawet księży katolickich czy profesorów katolickich, no część naszych widzów.
A księżach katolickich
mówi,
też.
No jak to? Ale właśnie my chcemy pokazać, że jesteśmy takim miejscem, że każdy ma prawo wypowiedzieć, jeśli rzeczywiście jest uczciwy i myśli o Polsce w sposób uczciwy, no to chcemy dać mu jakąś szansę wypowiedzi. Oczywiście możemy się nie zgadzać, możemy później tam, że tak powiem, ostro zrugać te pomysły danego pana czy pani, ale to, co poseł Godson powiedział, on próbował rozmawiać z każdym z tych środowisk politycznych, z przedstawicielami tych środowisk nawiązał jakieś przyjacielskie relacje, które do dzisiaj trwają i to jest rzeczywiście nie na rękę tym twórcom Okrągłego Stołu i państwa katolicko-komunistycznego, czyli RP, żeby zbudować dwa nawzajem, czy więcej jeszcze naparzających się bloków, które będą skłócać się nawzajem. Nie będzie z tego żadnego produktywnej korzyści dla Polski, tylko coraz większa polaryzacja i coraz większe osłabianie społeczeństwa polskiego, już dzisiaj podzielonego nawet przy wielkanocnym stole zapewne. Także to na plus. I jeśli chodzi o ten PSL, gdzie tu najcieplej poseł Godson się wyrażał, to ja absolutnie nie umniejszam możliwości takiej, że ci ludzie są, jeśli chodzi o kulturę osobistą, o uczciwość osobistą, znajdą się tam w PSL-u ludzie o wysokich walorach w tym obszarze, ale to nie zmienia faktu ani, można powiedzieć, pochodzenia tej partii, ani jej roli w społeczeństwie. Chociaż trzeba przyznać, że ona ma stabilne poparcie wsi za pomocą różnych, można powiedzieć, takich wpływów i że rzeczywiście tam PSL zajmuje się tą wsią, nie? To nie, że oni tylko w Warszawie, to jednak te uwarunkowania komunistyczne w tym środowisku są jednak duże, nie? I tu bym, jeśli bym osobiście miał rozmawiać z posłem Godsonem, to bym go na to uczulił, że słuchaj, uważaj, to mogą być naprawdę bardzo mili, starsi panowie, ale nogi to im tam wyrastają z pewnych różnych innych.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do rozmowy, a może i nawet debaty z Johnem Godsonem, bo tak jak mówił w telewizji Idź Pod Prąd, rozważa powrót do Polski. Ale tylko Bóg wie kiedy. Alex Ol, witam, jestem pod wrażeniem. Jak głęboką wiarę ma pan Godson, żeby chociaż 30% Polaków tak otwarcie mówiło o Bogu, to byłoby już nieźle. A jeszcze czyniło z wolą Bożą, to już byłoby 3.
Tak, rzeczywiście no, największą zasługą, myślę, posła pastora Godsona, jeśli chodzi o polskie życie społeczne, to było to, że on wniósł do przestrzeni publicznej otwarte odwoływanie się do Jezusa, do Ewangelii o darmowym zbawieniu, w kontrze do tego, co większość katolików w Polsce wierzy, i rzeczywiście demonstrowanie takiego zaufania do Jezusa i cytowania też Pisma Świętego. To jest rzeczywiście wyłom. Było kilku protestantów, nawet w tej chwili chyba jedna pani, chyba z PSL-u, ale do końca nie pamiętam, to można mnie poprawić, gdzieś chyba z Warmii i z Mazur, należy do kościoła luterańskiego, czyli w tym historycznym sensie jest protestantką, ale nie słyszałem, żeby się tak jasno odwoływała do Biblii, do Jezusa, mówiła o Ewangelii w przestrzeni publicznej. Raczej jest w tym takim, pani Posławska właśnie, posłanka, raczej jest w tym takim kręgu, że o sprawach wiary się nie mówi publicznie, tylko co najwyżej prywatnie i to też nie za często.
Grażyna Tomaszewska, wierzę, że telewizji Idź Pod Prąd też się uda przemienić wielu Polaków, nawrócić na chrześcijaństwo, wypromować do pełnienia służby polityków, uczciwych Polaków szkolonych i wykształconych na waszym uniwersytecie.
No takie rzeczywiście plany mamy. Teraz troszeczkę ten ostatni rok inwazji chińskich komunistów zatrzymał te plany telewizyjne, ale to w małej takim ekipie realizujemy. Nie mamy zjazdów bezpośrednich, mamy zjazdy tylko wirtualne, ale rzeczywiście musimy teraz przepracować, można powiedzieć, przeprogramować te nasze plany, metody, którymi chcieliśmy ten cel osiągnąć jeszcze powiedzmy 2-3 lata temu, kiedy nie było tej chińskiej zarazy, do czasów, które zmieniły, przeorały, można powiedzieć, nasze zwyczaje społeczne, życie społeczne, polityczne, także życie kościołów. Na kazaniu wczoraj o tym mówiłem, jak na podstawie podsumowania tegorocznego okresu, jak teraz musimy zmienić nasze plany, jak dostosować metody do tego, co się zmieniło w mentalności Polaków i w sposobie życia. Także najbliższe tygodnie będziemy o tym rozmawiać. Czekam na wasze propozycje, na wasze pomysły, jak możemy lepiej tę misję, o której pani wspomniała, realizować.
Józef Midor przypomina, że w Nigerii urodził się również Ali August Agbola Obraun, czarnoskóry powstaniec, który brał udział w powstaniu warszawskim.
Pozdrawiamy jednocześnie klub Idź Pod Prąd Londyn, bo to właśnie nasi klubowicze z Londynu odnaleźli grób tego czarnoskórego powstańca warszawskiego pochowanego na cmentarzu w Londynie. Nawet media angielskie o tym nadmieniły i niektóre media polskie też. Chyba Gazeta Wyborcza, wydaje mi się, pisała.
Dokładnie.
Tak, tam o tym Idź Pod Prąd, to jakoś tam
ale też,
z zaciśniętymi zębami, ale tam gdzieś pojawiło się.
Zbigniew Morelowski odnośnie wywiadu z posłem Godsonem. Słucham i łzy mi lecą jak małemu dziecku.
Cieszę się, że takich wzruszeń też naszym widzom dostarczamy. Jeśli już, Zbyszku, mogę zareklamować twój wkład w telewizji Idź Pod Prąd, to zwykle w niedzielę tu ustąpiłem Zbyszkowi, osobie bardzo chorej, żeby wspierała też swoim czytaniem wersetów biblijnych tych, którzy aktualnie cierpią. Bo tak jak powiedziałem, zdrowy chorego no z trudem rozumie, a może nawet nie rozumie, a chory chorego rozumie. Także pomyśl dziś w ostatnią niedzielę i w poprzednią, i zdaje się jeszcze poprzednią, to właśnie Zbyszek Morelowski. Pozdrawiam cię, bracie.
Waldemar Śmigasiewicz, ma mój głos mandat zaufania co do kandydata na prezydenta RP. No jeszcze, nie jest to kandydat na prezydenta RP, ale na prezydenta Nigerii.
No pomysł ciekawy. Być może środowisko Idź Pod Prąd poprze taką kandydaturę. No zobaczymy. Piłka jest w grze.
Mamy jakieś deklaracje, drodzy państwo. Johnny Walker, a więc jesteśmy jednak 100 lat za Afrykanami, przynajmniej w kwestiach duchowych.
Niestety tak. Polska tu, pastor Godson tak ładnie powiedział, jest dziewiczym krajem, jeśli chodzi o Ewangelię Jezusa Chrystusa. I z tym się zgadzam. Kraje tak zwane misyjne, kraje muzułmańskie, kraje afrykańskie, gdzieś dalekiego wschodu, mają dużo wyższy współczynnik ludzi nawróconych do Jezusa Chrystusa, czyli nowonarodzonych chrześcijan, niż Polska. Polska jest jednym z ostatnich miejsc w świecie, czyli jesteśmy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie misyjne, krajem w czołówce. Najbardziej potrzebujemy świadectwa o żywym Jezusie Chrystusie, a nie o martwej religii, która tylko, można powiedzieć, tumani umysły Polaków.
Johnny Walker dodaje, że chciałby mieć takiego prezydenta Polski, a Kapo Reżim pisze, dzisiejszy gość, jak mówi o polityce, to tak, jakby mówił pastor Chojecki, super.
To tak powiedziałem, że rzeczywiście po rozmowie z pastorem Godsonem, chociaż mamy różnice nie tylko w polityce, ale na przykład w podejściu do katolicyzmu, pastor Godson tam wygłaszał jakieś rekolekcje u zaprzyjaźnionych księży. Ja absolutnie takie odradzam tego typu praktyki. Uważam, że one mieszają ludziom w głowie, bo część katolików zaczyna myśleć, że tu Ewangelia Jezusa Chrystusa jest głoszona w katolicyzmie, w kościołach katolickich, czyli katolicyzm jest okej i tak dalej, także nie widzą.
Godson mówił, że z tymi księżmi nienawróconymi no trudno było, rozmawiać, a z tymi nawróconymi już można było rozmawiać. Co to znaczy nawróconymi, jakbyś mógł powiedzieć naszym nowym widzom?
Księża nawróceni to ci, którzy odrzucili katolicką drogę zbawienia, czyli przez sakramenty od urodzenia, przez chrzest, do tego dodają jakiś element osobistej wiary czy osobistego bardziej przekonania intelektualnego o istnieniu Boga i później trwają w sakramentach, myśląc, że to im toruje drogę w sakramentach i dobrych uczynkach, że w ten sposób zasługują sobie na niebo. To jest bluźnierstwo w stosunku do Jezusa Chrystusa, tego typu myślenie. Nie po to Jezus umarł na krzyżu, żebyś ty zasługiwał na zbawienie, bo to On już zapłacił wszystko. wykonało się na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, a potem Jezus zmartwychwstał, pokazując, że to wystarczy, żebyś i ty mógł zmartwychwstać. Jeśli zawołasz do Jezusa: Jezu, ratuj mnie, idę do piekła z powodu moich grzechów, ty jesteś moim Bogiem, moim Zbawicielem, w tym momencie rodzisz się na nowo do wiecznego życia z Bogiem. Masz już miejsce w niebie, masz życie wieczne. To są nowonarodzeni. Rzeczywiście część katolików doświadczyła, w ten sposób zwróciła się do Jezusa, odrzucając katolickie kłamstwa na temat zbawienia, ale no, zabrakło im posłuszeństwa całemu Pismu, bo Jezus mówi, żeby zachowywać całą Jego naukę. Nie tylko część dotyczącą zbawienia, ale i całą naukę. Dlatego ja tych ludzi, choć cieszę się, że odpowiedzieli na ofertę Jezusa, no to smucę się, że nie są posłuszni Jezusowi i dalej trwają w tej zakłamanej, pogańskiej praktycznie instytucji.
Hubal, tak dobrze pastor mówi. Dwa ostatnie lata to poważna zmiana w światopoglądzie. Trzeba zrodzić nowe pomysły na ciężkie czasy.
Właśnie o tym mówimy. Teraz jest czas, żeby przemyśleć, bo nasze metody okazały się skuteczne, ale w 2015 i 2016 roku. A potem mamy rok 2019 i mamy inwazję komunistów chińskich, nie? I przeorany cały zachodni świat, przeorana Polska. I teraz musimy dostosować do tego, co zrobił wróg, dostosować nasze metody. I mówię, do tej dyskusji was zapraszam. Będziemy też na najbliższym zjeździe projektu Mega Kościół. To będzie głównym tematem naszych rozważań, dyskusji, modlitwy. Też proszę was o modlitwę, też za mnie, żebym miał dobre pomysły, żebym rzeczywiście potrafił jak najlepiej dostosować to, co możemy zrobić, do aktualnych możliwości.
Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w momencie przełomowym.
Jeśli chodzi o świat zachodni, to tak. Jeśli chodzi o Kościół, również.
I Tomek G. pisze: słuchając dzisiaj programu, widzę, że pan Godson jest taki jak my, mimo że inny kolor skóry, inna narodowość, jednak Bóg tworzy nowe stworzenia. Takie same w jego duchu, nie ma Żyda ani Greka. Chwała Bogu.
Amen. Cieszę się, że mogliśmy tego razem doświadczyć. To jest fenomen. Także telewizji Idź Pod Prąd, że widzicie, że tutaj naprawdę zapraszamy gości, którzy powodują to, że tak jak Zbyszek, łza się wokół kręci, tu kolejny głos, że mamy doświadczenie tego, co znaczy Boża rodzina, co znaczy być dzieckiem Boga, że tu rzeczywiście kolor skóry, pochodzenie, geografia i wszystkie inne różnicujące nas czynniki nie mają już wielkiego znaczenia, bo jesteśmy jedno w Chrystusie. Chwała Mu za to.
Chwała Bogu i przypominamy jeszcze o tym, co już na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl/sklep. Mamy już nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, a w nim omówienie i analiza bieżących wydarzeń z przestrzeni społeczno-politycznej, dział historyczny i naukowy widziane z Dalekiego Wschodu. Redaktor Henny Szen z Tajwanu, a także nowa rubryka Okiem Psychologa. Oprócz, jak zwykle, nietuzinkowych, wnikliwych artykułów w środku znajdą Państwo komiks Czas Apokalipsy, scenariusz i ilustracje Andrzej Batalon. Tak jak już Państwu pokazywaliśmy, bardzo serdecznie polecamy. Magazyn już wkrótce w kioskach Ruchu, Empikach, salonach Gamu. A ramówka na dziś to 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka, później 19:00 serwis informacyjny i 20:30 Biblia w czasie zarazy Apokalipsa.
Dzisiaj podsumowanie, czyli zastosowania i wnioski z Apokalipsy, bo przez ostatnie 3 miesiące udało nam się, chwała Bogu, przeczytać całą Księgę Apokalipsy razem właśnie w tych wieczornych, takich mniej więcej półgodzinnych programach. Zapraszam dzisiaj na podsumowanie, a jak kogoś zainteresuje, no to będzie mógł sobie cofnąć, bo całe archiwum jest dostępne.
I mała pomyłka, nie ma dzisiaj, proszę Państwa, serwisu informacyjnego o godzinie 19:00, także można sobie nadrobić inne nasze produkcje. Polecamy bardzo serdecznie Niedzielne Nauczanie z dnia wczorajszego.
Jak pewnie się zgodzicie, Cezary, który jest, można powiedzieć, główną osobą, jeśli chodzi o przygotowanie wiadomości, zasłużył na wypoczynek. Także teraz czas świąteczny. Przechodzimy bardziej w taki tryb programów związanych z Jezusem, ze zmartwychwstaniem, z Twoją relacją z Bogiem, z taką większą zadumą nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Stąd newsy na pewien czas zostawimy. Zresztą to jest nasza świąteczna tradycja, żeby troszeczkę, że tak powiem, wyjść z takiego biegu sprawami tu i teraz, a zacząć troszeczkę myśleć o też większych sprawach.
Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czym jest nieposłuszeństwo, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Polecamy. Dziękuję ci serdecznie. Był z nami pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wczoraj opowiedziałem wam historię o tym, jak Żydzi potraktowali nakaz Boga, jak połasili się na to, co ładne, wartościowe, tłuste okazy wśród zwierząt, a posłuszeństwo okazali tylko w stosunku do tego, co liche i marne. Teraz następuje rozmowa proroka z królem, gdzie król zaczyna się tłumaczyć i mówi: bałem się ludu, dlatego usłuchałem głosu swojego ludu, żeby oszczędzić to, co wartościowe, nie marnować tego. Zobaczcie, Judasz dokładnie miał taką samą postawę, jak czytamy w Ewangeliach. Czyli on tłumaczy się z nieposłuszeństwa tym, że bał się swojego ludu, którym przecież miał z mandatu Boga rządzić. No, kpina. Ale tu jest też 22 werset 15 rozdziału ciekawa lekcja na temat właśnie wartości posłuszeństwa w życiu człowieka, który mieni się realizować Bożą wolę. Tak prorok mówi. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Najpierw pyta, a potem odpowiada. Oto, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Czyli musisz uważnie skupić się nad tym, co Bóg do ciebie mówi, bo nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Warto zapamiętać tę lekcję. Nieposłuszeństwo Bogu to nie jest coś o taką. To jest taki sam grzech jak czary czy bałwochwalstwo lub kult obrazów. Wielu protestantów powie, no my tam nie robimy kultu obrazów i tak dalej. Ale czy rzeczywiście uważnie przeglądasz Słowo Boże i jesteś mu posłuszny?
29 marca 1790 roku w Warszawie podpisano sojusz zaczepno-odporny pomiędzy Rzeczpospolitą a Królestwem Pruskim. Ignacy Potocki, główny architekt tego porozumienia po polskiej stronie, miał nadzieję, że w ten sposób zabezpieczy rzeczywistą niepodległość państwa. W roku 1787 Rosja rozpoczęła wojnę z Turcją. W roku 1788 wsparła ją Austria. W lipcu 1788 roku wojnę z Rosją rozpoczęła też Szwecja. Prowadząc już wojnę na dwa fronty, caryca Katarzyna nie miała możliwości interweniowania w Polsce. Dodatkowo Wielka Brytania, zaniepokojona perspektywą osłabienia Turcji i zdobycia przez Rosję cieśnin czarnomorskich, zaczęła montować koalicję przeciwko niej. To umożliwiło reformy Sejmu Czteroletniego. W grudniu 1789 roku król pruski Fryderyk Wilhelm II zaoferował Rzeczpospolitej sojusz pod warunkiem, że reformy będą prowadzone. W tajnych negocjacjach Prusacy zażądali przekazania im Gdańska i Torunia. W zamian obiecywali pomoc w odzyskaniu Galicji. Wojna szwedzko-rosyjska zakończyła się latem 1790 roku. Wydawało się jednak, że niebawem wybuchnie wojna pomiędzy koalicją złożoną z Wielkiej Brytanii, Prus, Turcji i Rzeczpospolitej a Rosją. Jednak dyplomacja rosyjska przekonała rząd brytyjski, że Polacy nie są wiarygodnym sojusznikiem i nie będą w stanie dostarczyć tych surowców, których dostarcza Rosja. Wojna nie wybuchła, a przymierze z Prusami okazało się bezwartościowe. Prusy nie wykonały swoich zobowiązań podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja, a następnie wzięły udział w drugim rozbiorze Polski.